Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Adwent to czas, w którym uczymy się odkrywać obecność Boga i oczekiwać wieczności, przypomniał Benedykt XVI podczas nieszporów inaugurujących nowy okres liturgiczny. Od nich rozpoczniemy papieskie aktualności. Zaprezentujemy też czasopisma List i Biblia krok po kroku. Na zakończenie magazynu zapraszam zaś Państwa na Okruchy Ewangelii. Taki tytuł nosić będzie nasz nowy cykl, będący komentarzem do niedzielnej Ewangelii. Jej echa przekazywać nam będzie w każdą sobotę ksiądz Tadeusz Wojda. 28 listopada wita Państwa Beata Zajączkowska. Nieszporami w Bazylice Świętego Piotra Benedykt XVI zainaugurował tegoroczny Adwent. Okres liturgiczny, w którym, jak zauważył w homilii, uczymy się odkrywać obecność Boga i oczekiwać wieczności. W codziennym życiu brak nam czasu dla Boga i dla siebie, powiedział. Adwent natomiast zaprasza nas, byśmy zatrzymali się w ciszy i odkryli, że poszczególne wydarzenia dnia są znakiem, który daje nam Bóg, przejawem Jego zainteresowania każdym z nas. Prowadzenie swoistego dziennika duchowego, w którym zapisuje się owe przejawy Jego miłości, jest pięknym i zbawiennym zwyczajem, dodał Benedykt XVI.
Altro elemento fondamentale dell'Avento.
Innym istotnym aspektem Adwentu jest oczekiwanie. Człowiek przez całe życie czegoś oczekuje, kiedy jest dzieckiem, że będzie dorosły. Potem pragnie sukcesu i realizacji swych aspiracji, w końcu zasłużonego odpoczynku. W pewnym momencie odkrywa jednak, że jego oczekiwania są zbyt małe, jeśli nie wykraczają poza życie zawodowe czy pozycję społeczną. Oczekiwanie staje się nieznośne, jeśli teraźniejszość nie ma sensu. Jeśli moje teraz jest próżnią, każda chwila wydłuża się w nieskończoność, a oczekiwanie staje się zbyt ciężkie. Nadzieja znaczy drogę ludzkości, jednakże dla chrześcijan jest ona ożywiona pewnością. Bóg jest obecny w wydarzeniach naszego życia, towarzyszy nam i pewnego dnia otrze również nasze łzy. Pewnego dnia, ale w nieodległej przyszłości, wszystko znajdzie swoje wypełnienie w Królestwie Bożym, Królestwie Sprawiedliwości i Pokoju.
Regno di giustizia e di pace.
Pokojowy wkład Jana Pawła II na arenie międzynarodowej, przypomniał Benedykt XVI, spotykając się z prezydentami Argentyny i Chile. Cristina Fernandez i Michelle Bachelet przybyły do Watykanu z okazji przypadającego jutro ćwierćwiecza traktatu o pokoju i przyjaźni między obu tymi krajami. Zażegnał on dzięki papieskiej mediacji argentyńsko-chilijski spór graniczny, który groził zbrojnym konfliktem. Po 25 latach można stwierdzić, że to historyczne wydarzenie wydatnie umocniło braterską współpracę Argentyny i Chile, zauważył Ojciec Święty. Oba narody łączy wspólne powołanie do braterstwa, szacunku i przyjaźni. Jest to w znacznej mierze owoc katolickiej tradycji, która stoi u podstaw ich historii oraz bogatego dziedzictwa kulturowego i duchowego.
Sprawa pokoju ma dotrzeć do każdego umysłu i serca, zwłaszcza do tych, którzy, począwszy od piastujących najwyższe urzędy państwowe, powołani są do służby współobywatelom. Wymaga to oparcia się na silnych przekonaniach moralnych, spokoju umysłów, które nieraz są w napięciu i ciążą ku przeciwnym biegunom, oraz stałego dążenia do dobra wspólnego w skali krajowej, regionalnej i światowej. By osiągnąć pokój, trzeba bowiem wdrażać autentyczną kulturę życia, respektującą w pełni godność istoty ludzkiej. Musi się to łączyć z umacnianiem rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Kościół katolicki, prowadzący na ziemi misję Chrystusa, który przez swą śmierć na krzyżu przyniósł pokój światu, nie przestaje głosić wszystkim jego orędzia. Łącząc swe wysiłki z wszystkimi ludźmi dobrej woli, gorliwie zabiega o pokój i zgodę, by wypełnić pragnienia całej ludzkości.
Przed spotkaniem z delegacjami Argentyny i Chile, które odbyło się w sali klementyńskiej, Benedykt XVI przyjął obie prezydent na osobnych audiencjach. Jak poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, podczas serdecznych rozmów przypomniano z wdzięcznością chwalebne dzieło mediacji sługi Bożego Jana Pawła II i świętej pamięci kardynała Antonio Samorę, którzy pomogli obu krajom zażegnać na drodze dialogu długoletni spór terytorialny. W szczególności zauważono, że w ostatnim ćwierćwieczu porozumienie to przyniosło obu bratnim narodom konkretne owoce. Nadal jest ono przykładem i wzorem dla krajów Ameryki Łacińskiej i całej wspólnoty międzynarodowej, czytamy w komunikacie Watykańskiego Biura Prasowego.
Następnie Cristina Fernandez i Michelle Bachelet złożyły kwiaty na grobie Jana Pawła II. Stamtąd delegacje Argentyny i Chile udały się do Pałacyku Piusa IV, będącego siedzibą Papieskiej Akademii Nauk. To w tym właśnie miejscu 18 października 1984 roku przedstawicielom obu krajów przekazano oficjalny tekst traktatu o pokoju i przyjaźni, wypracowany w ciągu prawie 6 lat mediacji. 29 listopada tegoż roku został on podpisany w Pałacu Apostolskim. W jednej z sal Pałacyku Piusa IV kardynał Bertone i obie prezydent odsłonili tablicę upamiętniającą papieskie pośrednictwo w osiągnięciu porozumienia.
Rozpoczyna się nowa, trzecia z kolei faza oficjalnego dialogu między Kościołem katolickim i wspólnotą anglikańską. Informuje o tym opublikowany dzisiaj komunikat końcowy po spotkaniu Komitetu Przygotowawczego obrad Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej RSIC. Postanowiono na nim, że obrady rozpoczną się w przyszłym roku. Ich tematem będą istotne zagadnienia dotyczące relacji między Kościołem lokalnym i powszechnym oraz sposobu, w jaki Kościół lokalny i powszechny może rozeznawać w jedności właściwe nauczanie moralne. O genezie trzeciej fazy dialogu mówi ksiądz Mark Langham, odpowiedzialny za kontakty z Anglikanami w Papieskiej Radzie do spraw popierania jedności chrześcijan.
RSIC zajmuje się, jak wiadomo, oficjalnym dialogiem między Kościołem rzymskokatolickim i wspólnotą anglikańską. Został on zainspirowany spotkaniem arcybiskupa Ramseya i Pawła VI w 1966 roku. Druga faza tego dialogu rozpoczęła się w roku 1982, kiedy Jan Paweł II przybył do Anglii i w Canterbury ogłoszono wspólną deklarację potwierdzającą wolę kontynuowania prac komisji. Teraz chcemy zainicjować trzecią fazę. Jej celem będzie podjęcie nowych kwestii, które pojawiły się w międzyczasie. Chodzi tu m.in. o święcenia kobiet i praktykujących homoseksualistów, a także o związki jednopłciowe. Zagadnienia te nie będą jednak punktem wyjścia. Wyjdziemy od szerszej kwestii, jaką są relacje między Kościołem lokalnym i powszechnym. Ten temat jest wyzwaniem zarówno dla katolików, jak i Anglikanów. W tym szerokim kontekście zajmiemy się konkretnymi kwestiami. Nie będzie to tylko konfrontacja. Na ten temat można rozmawiać również w sposób pozytywny.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Bóg Ojciec Zapomniany to tytuł listopadowego numeru listu.
Anna Dąbrowska.
Jak mówić o Bogu Ojcu bez uproszczeń i herezji? Czy możemy zgłębić tajemnicę Bożego Ojcostwa? A może naprawdę zapomnieliśmy o Bogu Ojcu? Mówi Beata Legutko, redaktor listu.
Do Soboru Watykańskiego II nie było czegoś takiego jak nauka o Bogu Ojcu. Później taka nauka powstała, została nazwana patrylogią. I mimo że nauka istnieje, to jednak teologia Boga Ojca nie rozwija się w jakimś zastraszająco szybkim tempie. Myślę, że nawet jeżeli mówimy czy modlimy się słowami Boże Ojcze, to często nie zastanawiamy się nad tym, co te słowa znaczą. Warto mieć świadomość, że dzieciństwo czy że relacje z rodzicami mogą wpływać na religijność, a tutaj szczególnie na obraz Boga.
W numerze także o znaczeniu imion Boga, które pojawiają się w Biblii, o tym, dlaczego Bóg musi być inny niż nasze wyobrażenia. Pierwsze błędy ludzkości, biblijna historia potopu. To tytuł listopadowego numeru Biblii Krok po Kroku. Gdzie narodziła się cywilizacja? Czy potop był wydarzeniem historycznym? Jak była skonstruowana Arka Noego? Co Bóg powiedział Noemu, zawierając z nim przymierze? Mówi ojciec Paweł Trzopek, dominikanin, redaktor naukowy Biblii Krok po Kroku.
pojawiło się nowe pytanie. Kto od kogo kopiował? Czy Mojżesz, uważany wówczas za jedynego autora pięcioksięgu, kopiował mezopotamskie mity? Czy być może to opowiadanie o potopie zostało skopiowane z hebrajskich pism świętych przez autorów mezopotamskich? Dzisiaj wiemy, że motyw potopu, motyw kary od Boga albo od bogów jest obecny w wielu religiach na całym świecie. Opowiadanie biblijne różni się od opowiadań w innych religiach przede wszystkim tym, że jeden jest Bóg, który stworzył świat i ten sam Bóg smuci się z powodu rozplenienia się zła na ziemi i postanawia ją oczyścić wodą, spuszczając wielki potop. Dla autora biblijnego opowiadania o potopie było jasne, że człowiek musi żyć w harmonii z całym stworzonym światem. I dlatego Noe otrzymuje nakaz wzięcia na arkę zwierząt. To symbol całego stworzenia, które ze względu na człowieka ma być ocalone.
Okruchy Ewangelii.
Albo jesteś wierzącym, albo łatwowiernym.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Rozpoczynamy nowy okres liturgiczny, Adwent. Składają się na niego cztery niedziele. Dla chrześcijanina jest to czas przygotowania się na ponowne przeżycie Bożego Narodzenia. Można powiedzieć, że Adwent pozwala przeniknąć w wielki plan Bożego zbawienia. Jego przeżywanie wprowadza chrześcijanina we wspólnotę ponadczasową z tymi, którzy, jak mówi polska kolęda, przez 4000 lat czekali na Zbawiciela. Łączy w jedno ponad 2-miliardową wspólnotę chrześcijan na całym świecie, którzy podobnie przeżywają Adwent, ale też i z tymi, którzy gdzieś w odległych zakątkach świata, tego dalszego i tego bliższego, wciąż jeszcze czekają na Jezusa Chrystusa i na tych, którzy im zaniosą dobrą nowinę o Jego przyjściu. Ewangelia pierwszej niedzieli Adwentu roztacza przed nami apokaliptyczną wizję końca świata. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. A gdy się to zacznie dziać, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Wizja końca świata może napawać strachem, zwłaszcza tych, którzy nie wierzą w życie wieczne, a swoje życie ograniczają do wymiaru czysto ziemskiego, którzy pokładają całą nadzieję w dobrach materialnych. Brak perspektyw duchowych, jakie daje wiara, jest zubożeniem człowieka, obdarciem go z prawdziwej nadziei, skazaniem na codzienną walkę ze samym sobą i swoimi słabościami, skazaniem na przegraną z własnym życiem. A potwierdzeniem tego wydają się być wydarzenia, jakich jesteśmy nieustannie świadkami. Bratobójcze i plemienne wojny, katastrofy, terroryzm, unicestwienie milionów nienarodzonych dzieci, nienawiść i wręcz walka z Bogiem, dobrem i prawdą. Wydarzenia te wydają się sugerować, że w tej apokaliptycznej wizji uczestniczymy już teraz, że jesteśmy w szponach jakiejś straszliwej siły, której nie jesteśmy w stanie się przeciwstawić. Czujemy więc naszą bezradność i niemoc, która wywołuje w nas poczucie zwątpienia i beznadziei. Jezus z niedzielnej Ewangelii poucza, aby na apokaliptyczne wydarzenia patrzeć z nadzieją i spokojem. Chesterton powiedziałby: albo jesteś wierzącym, albo łatwowiernym. To nie zło i przemoc zwyciężą, ale Chrystus. On jest prawdziwym Zbawicielem. Nawet jeśli się wydaje, że przemoc i zło jest potężniejsze od nas, nasze zwycięstwo jest zapewnione. A na pytanie kiedy, odpowiada sam Chrystus, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie z wielką mocą i chwałą. Jezus nie chce, abyśmy utracili odwagę i nadzieję, ale abyśmy zwrócili nasze serce ku temu, co daje nam prawdziwą radość. Dlatego są tak ważne słowa samego Jezusa na początku tego Adwentu: czuwajcie i módlcie się w każdym czasie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociążałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Ujrzycie Syna Człowieczego nadchodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Apokaliptyczna wizja ma nam tylko przypomnieć, że życie ziemskie nie będzie trwać wiecznie i że wszystko kiedyś się skończy. My też jesteśmy tu tylko czasowo, ale nie przypadkowo. Według Bożego planu i zamysłu pojawiliśmy się na tej ziemi, aby przemieniać ją i budować na niej Królestwo Boże, Królestwo Sprawiedliwości, miłości, prawdy i pokoju, jak przypomina nam prefacja z ubiegłej niedzieli na uroczystość Chrystusa Króla. Adwent jest czasem czuwania, wsłuchiwania się w Słowo Boże, czasem otwierania naszego serca na Boga, czasem wyczulania naszych władz fizycznych i duchowych na zbliżającego się Chrystusa. Odległość między mną a przychodzącym Jezusem mierzy się moim autentycznym pragnieniem spotkania Go, moją autentyczną miłością Boga i bliźniego. Na początku tego Adwentu również psalmista zachęca nas, abyśmy wznieśli ku Bogu okrzyk: daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Czuwanie i modlitwa przyodziewa nas w zbroję światła, przypomina apostoł Paweł, aby rozjaśnić wszystkie ciasne i ciemne zakątki własnego życia, zwłaszcza te, w których gości niepokój, smutek, rozpacz, zwątpienie, rozbicie wewnętrzne i grzech. Zakątki, w których wola moja przeważa nad wolą Bożą, w których ja sam staję się Bogiem dla siebie samego. Znajdźmy odwagę, aby zaprosić Chrystusa do swojego adwentowego serca, świadomi swojej słabości i niedoskonałości. Może właśnie ten Adwent stanie się początkiem mojej odnowy duchowej i odnalezienia w sobie śladów Jego obecności. Czuwajmy, aby na drodze adwentowego oczekiwania, jak mówi jutrzejsze drugie czytanie z listu świętego Pawła do Tesaloniczan, nasze serca zostały utwierdzone jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Komentarze do niedzielnej Ewangelii księdza Tadeusza Wojdy towarzyszyć nam będą przez najbliższy rok. Serdecznie zapraszam do ich słuchania. A dziś to już wszystko. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.